Przyszłość IT tworzą geniusze. 23 sierpnia 2011 000. Pomysły Adama nigdy nie szły za aktualną, hałaśliwą modą w IT. Wręcz przeciwnie, nie zawsze są dziś doceniane, bowiem dotyczą kształtu tego, co modą będzie dopiero za 10-15 lat. Dawno, dawno temu, kiedy nie było jeszcze inżynierii, oprogramowania ani IT, ani nie znano nawet, o zgrozo, PRINCE2 ani ITL, oprogramowanie tworzyli nobliści albo tacy, co w tym kierunku dążyli. Minęły dziesięciolecia, lampy elektronowe zostały zastąpione przez tranzystory, a te z kolei przez układy scalone i dzisiaj przeciętny telefon komórkowy, a nawet pralka automatyczna z górnej półki ma większą moc obliczeniową niż wypełniający wielkie pomieszczenia elektryczny potwór, ENIAC w 1946 rok. Zmieniały się też sposoby produkcji programów. Od pisania wprost kodu maszyny lata 40, przez Assembler 50, FORTRAN 1955, ALGOL 1959, C, wczesne lata 70, C, plus 1980, Java 1995, po Visual Basic i .NET 2001. Specjaliści od telekomunikacji, od architektury mikroprocesorów, od systemów operacyjnych opisaliby jeszcze inne takie ewolucje i towarzyszące im mini rewolucje, czasem pozorne. Ale przemiana podstawowa, najważniejsza i mająca największe znaczenie, to fakt, że informatyka zmieniła się z dyscypliny akademickiej oraz rozrywki nielicznych geniuszy matematycznych w powszechny przemysł informatyczny, którego wielusetmilionowa armia pracowników tworzy i współtworzy produkty wykorzystywane przez wielomiliardową rzeszę mieszkańców Ziemi. Tylu geniuszy nie ma na świecie, więc programy muszą pisać, konfigurować, utrzymywać i budować na nowo zwykli śmiertelnicy. Muszą, co jeszcze trudniejsze, robić to i szybko, i skutecznie, i niezawodnie. Nawet geniusze współczesnego IT nie są już geniuszami informatyki ani matematyki, lecz wzornictwa, na przykład Steve Jobs, świetnego marketingu, niezbyt oryginalnych pomysłów, na przykład Zuckerberg, albo projektowania pod kątem potrzeb klienta twórcy Google. Okopy opuszczane przez geniuszy szybko zajęli biurokraci, skoro projekty informatyczne są zawiłe i czasem, często, kończą się niepowodzeniem, to trzeba temu zapobiegać przy pomocy biurokratycznych narzędzi, procedur, dokumentacji, administrowania, pieczątek, podpisów i zebrań. Od dnia, kiedy po raz pierwszy użyto oficjalnie określenia inżynieria oprogramowania, konferencja inżynierii oprogramowania NATO 1968, nastąpił wysyp biurokratycznej kreatywności. ISO 9000, ISO 9001, Six Sigma, CMMI, COBIT, ITL, TITSKIT, ISO/IEC 12207, Bootstrap, SPICE, ISO/IEC 15504, TMM, MMAST, TAP, TCMM, TIM, TOM, TSM, TPI, ISO 29119, PRINCE2. Kiedy góra dokumentów rośnie, a tworzenie oprogramowania coraz mniej przypomina dawniejszą, radosną twórczość, zamieniając się w nudne administrowanie, pojawiają się też ruchy rewolucyjne, ludowe, dzieci kwiaty IT, programowanie ekstremalne, TDD, metodyki agile, testowanie eksploracyjne, nie ujmując merytorycznych wartości ani podejściu biurokratycznemu, ani jego przeciwieństwu, agile znak zapytania owemu powrotowi do korzeni. Trudno nie ulec wrażeniu, że sprawa, o której powinny rozstrzygać przede wszystkim argumenty merytoryczne, inżynierskie, stała się polem walki stylistyki hipisowskiej ze stylistyką hierarchiczno-garniturową. A przecież nie o to chodzi, skoro osób, których z drogi w stronę Nagrody Nobla sprowadziła na manowce zmysłowa przyjemność tworzenia programów, nie starcza, by osobiście tworzyć genialne oprogramowanie, to może chociaż mogłyby stworzyć dla innych sposoby pozwalające nawet zwykłym programistom sprawnie przekuwać w niezawodny kod świetne pomysły innych, artystów biznesu, szamanów nowych usług, mistrzów technologii czy wirtuozów marketingu. S. 172076 od skoku kwantowego do Adam Kolawa, dwudziestokilkuletni fizyk, absolwent Wydziału Elektrycznego AGH oraz Wydziału Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wyjechał z Polski na początku lat 80 do USA, gdzie rozpoczął pracę jako naukowiec. Obroniwszy doktorat z fizyki w California Institute of Technology, prowadził dalsze badania. Aby opracować wyniki tych badań, potrzebne było oprogramowanie o niedostępnej wówczas mocy obliczeniowej, więc Adam napisał własne oprogramowanie. Tak w tym procederze zasmakował, że zamiast kontynuować mozolną wspinaczkę w kierunku niepewnej wszak Nagrody Nobla, założył własną firmę produkującą oprogramowanie. W 1987 roku powstał Parasoft, który istnieje do dzisiaj. Kierunek biznesowy, w którym firma szła początkowo, budowa systemów operacyjnych dla superwydajnych obliczeniowo systemów wieloprocesorowych Caltech Cosmic Cube, zniknął, kiedy wzrost wydajności mikroprocesorów szybko przekroczył najśmielsze oczekiwania, przez co znaczenie architektury wieloprocesorowej zmalało. Wówczas Parasoft zmienił kierunek i stał się producentem oprogramowania wspierającego wytwarzanie programów, aplikacji do testowania, do analizy, do zarządzania projektami oraz wymaganiami. Dziś Parasoft zatrudnia kilkaset osób na całym świecie. Swoje działy badawczo-rozwojowe ma m.in. w Krakowie i w Nowosybirsku. Adam Kolawa, aktywnie zarządzając swoją firmą, będąc jej nie tylko właścicielem i dyrektorem zarządzającym, ale także autorem wielu pomysłów unikalnych produktów i rozwiązań. Jednocześnie pisał książki, publikował liczne artykuły, występował na amerykańskich i międzynarodowych konferencjach. Pomysły Adama nigdy nie szły za aktualną, hałaśliwą modą w IT. Wręcz przeciwnie, nie zawsze są dziś doceniane, bowiem dotyczą kształtu tego, co modą będzie dopiero za 10-15 lat. Adam w tych nadchodzących celebracjach nie weźmie już udziału, bo zmarł w wieku zaledwie 53 lat. W kwietniu tego roku. S. 172077. Myślenie się opłaca. Kariera Adama jest przykładem, że epoka autentycznych geniuszy nie minęła, że IT nie stało się wyłącznie domeną sprawnych, lecz nieumiejących patrzeć całościowo rzemieślników, hakerów, ani na wagę znak zapytania owego, psychologizującego mędniactwa spod znaku agile, ekstremalności i obiektowości. Nie odmawiam żadnej z tych metodyk i filozofii autentycznej wartości, ale sprzeciwiam się pseudonaukowej argumentacji stosowanej niekiedy do ich promowania, czy wręcz fałszywego stawiania na piedestał jako jedynej słusznej drogi, ani nawet marketingowych pseudonowości typu Web 2.0, portale społecznościowe czy chmura obliczeniowa. Można po prostu budować oprogramowanie dobrze i mądrze, tak aby język giętki programowania powiedział wszystko, co pomyśli głowa, aby i przeciętne, i dobre, i przełomowe pomysły ludzi biznesu, marketingowców, wizjonerów móc bezboleśnie utrwalać w postaci działających, realizujących je programów komputerowych. Jak to wygląda dzisiaj, wiemy dobrze. Wprawdzie jest to niebo lepiej niż 40 albo 20 lat temu, gdy powstawały podwaliny komputerowego folkloru. Barwne i jakże prawdziwe anegdoty o programach porażająco błędnych, trudnych w obsłudze, wymagających, by nos użytkownika był do tabakiery wygody programisty i administratora systemu, ale mogłoby być o wiele lepiej, jeśli na chwilę odłożymy na bok nasze połyskliwe zabawki, epatujące rozdzielczością, pojemnością pamięci i szerokością pasma, a zamiast nich weźmiemy do ręki komiksy Dilbert albo książkę Alana Coopera Wariaci rządzą domem wariatów, Mityczny osobomiesiąc Frederica Brooksa, Quality is Free, Philippa Cerospy, znak zapytania ego nie wyszła nigdy po polsku. Niestety, czy wreszcie zdążyć przed terminem, to ma de marco, będziemy wiedzieć, o co chodzi. Każda zmiana większości systemów IT to groza, chaos i drżenie. Zamiast pożądanych przez biznes 20 zmian w ciągu roku, dział IT proponuje co najwyżej 4. Perspektywa wdrożenia spędza sens oczu wszystkich interesariuszy. W książce Skokowy wzrost wydajności Adam Kolawa opisuje nowy, wspaniały świat jednorazowego oprogramowania, czyli takiego, które zmodyfikować i nawet zupełnie zmienić jest tak łatwo i prosto, że można to bez obaw zrobić w krótkim czasie, realizując najbardziej nawet zwariowane pomysły wizjonerów biznesu. Jak wiadomo, żeby jeden zwariowany pomysł odniósł nadzwyczajny sukces, co najmniej 10 musi ponieść spektakularną klęskę, czyli warto móc wypróbować ich wiele, a to wymaga niedrogiego i niezawodnego oprogramowania. Dopiero wtedy, cytuję z pamięci z książki, skokowy wzrost wydajności IT zamiast hamulcem stanie się prawdziwym silnikiem rozwoju firm, usług, przyjaznej ludziom i ziemi cywilizacji. Świetnie, tylko jak to osiągnąć? Mądrali obiecujących cudowne rozwiązania, zwane z amerykańska Silver Bullet, nigdy w naszej branży nie brakowało. Adam Kolawa nie uprawia science fiction, lecz tylko samą science. Więc książka opisująca jego receptę, Automated Defect Prevention, automatyczne zapobieganie defektom, liczy sobie aż 415 stron, przez co nie nadaje się jako propozycja lektury dla menedżerów mających do dyspozycji ograniczony czas lub ograniczoną umiejętność skupienia uwagi albo jedno i drugie. Streszczeniem jej procesowego podejścia, dostępnym nawet dla pokolenia SMS-ów, może być bajka o trzech braciach. vidsto.eu/wienza/bajka_o_podkreślenie_procesie.pdf. Sama recepta zaś nie powala ani ezoterycznym nazewnictwem typu mistrz młyna, ani nie epatuje żadnymi ekstremalnościami czy innymi eksploracjami, więc tak łatwo nie uwiedzie także niecierpliwych młodych, co więc pozwala wierzyć w jej skuteczność. to proste. Dowiedziona w setkach projektów skuteczność. Liczne, konkretne przykłady, dokładnie opisane, znajdują się w książce Skokowy wzrost wydajności i nadużyciem byłoby je tutaj obszernie cytować. Dowodem są także korzystające z narzędzi i metod kolawy takie firmy jak Bank of America, Boeing, Disney, Ericsson, IBM, Lehman Brothers, Lockheed, Philips Electronics, AXA, Sony, Yahoo, Anheuser-Busch, Bloomberg, Cisco Systems, Freddie Mac, Hewlett-Packard i Motorola. S. 172078. Proste słowa pożegnania. Kiedy na początku 2008 roku zmarł w wieku 103 lat Josep Moses Juran, ojciec nowoczesnego zarządzania jakością, nekrolog opublikowany w New York Times cytował jego wnuka, Dawida Jurana, mówiącego: dziś każdy, kto prowadzi biznes, przyjmuje filozofię zarządzania jakością. Dobre zarządzanie jakością zwykle prowadzi do większej wydajności. Najlepszym tego przykładem jest metoda Toyoty w procesie produkcji samochodów. Z pomocą Jurana Toyota stworzyła system produkcji, gdzie zarządzanie jakością jest ściśle zintegrowane z innymi procesami na taśmie produkcyjnej. Dzięki temu defekty dawało się znajdować i naprawiać na długo przedtem, nim gotowy produkt opuścił fabrykę. Co ważniejsze, same defekty traktowano jako wartościowe wskazówki, pozwalające znajdować sposoby, jak cały czas podnosić wydajność procesu produkcyjnego Toyoty. Cóż, wszyscy wiemy, czym to się skończyło. Toyota jest dziś największym producentem samochodów na świecie. To cytat z książki Adama. Lepszego podsumowania jego fascynującego, zbyt krótkiego, intensywnego życia nie wymyślę. Wszystkim, którzy chcą, by o ich firmie też kiedyś napisano. Cóż, wszyscy wiemy, czym to się skończyło. Polecam, by skorzystali z jego wskazówek, a wkrótce będą się mogli pochwalić skokowym wzrostem wydajności.